Ze mną w studiu troje, właściwie chciałam powiedzieć uczniów, ale nie, a pani tak...
Uczennica drugiego ELO.
No i proszę uprzejmie.
Dzień dobry, Natalia Czekaj.
Dzień dobry, Leon Radko.
Dzień dobry, Sonia Chilarecka.
No, proszę uprzejmie, drodzy państwo. I dzisiaj będziemy rozmawiać o hejcie. Przede wszystkim. Panią Sonię podpytam, chociaż ona w zupełnie innym temacie dzisiaj do mnie, ale o... imprezie właściwie tej dużej, którą wyście zrobili.
Dokładnie.
Pani Sonia, teraz posłuchaj i zobaczy, jak to nie straszne wcale się spotykać, ale muszę też zapytać o parę rzeczy przy okazji, jak dorosły tu jest z nami. Czy według pani, bo zanim oddam młodym głos, hejt jest wszechobecny, czy nie?
Jest, niestety jest.
Naprawdę?
Spotykamy się z tym, nawet na ulicy, wiem, bo mam dzieci w wieku szkolnym, że to też się wśród nich zdarza. Uczestniczę w życiu szkolnym, w życiu swoich dzieci i wiem, że nauczyciele na zebraniach, na których chodzimy jako rodzice, też opowiadają o różnego rodzaju sytuacjach, oprócz tego, że dzieci w domach czasami coś uda się z nich wyciągnąć i też mówią o trudnych sytuacjach i oczywiście staramy się rozmawiać, jak temu zaradzić.
No to teraz macie głos osoby z zewnątrz, osoby, która o waszym projekcie chyba niewiele tak naprawdę wiedziała. I właśnie 20 marca duży finał na hali Gryfia odbył się waszego projektu Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jaki odzew? Bo dzisiaj podsumowujemy trochę ten projekt.
Tak, dzisiaj podsumowujemy projekt. Odzyw był całkiem spory. Przyszło do nas około 500, 500 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli na to wydarzenie. Potem odbyła się część taka dla partnerów i sponsorów, na której też mieliśmy całkiem spory odzew. Wszystko poszło zgodnie z planami, więc jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni, jak dużo nam się udało zorganizować.
No właśnie. Dużo?
Dużo. Bardzo dużo. Dużo szkół, dużo województw, bo to nie tylko sam finał, sam jakby zwieńczenie tego projektu w hali Gryfii, ale także nasze jeżdżenie na zajęcia do innych szkół, do innych województw. Byliśmy w Gdańsku, będziemy w Sławnie, będziemy w Elblągu, byliśmy w Pile i byliśmy w Bydgoszczy. W Słupsku, w szkołach też oczywiście byliśmy, ale właśnie w tym roku chcieliśmy rozwinąć nasz projekt na większą część tak naprawdę całej Polski.
I to się udało.
Udało się. Bardzo, bardzo dobrze się udało w zasadzie.
Okej. Ile osób brało udział w tym waszym projekcie? Ile organizowało? Ile było w tej grupie, że tak powiem, liderów? Ilu?
Ilu w naszym zespole? Mhm. Jest nas 10, 9 osób uczniów i jedna nasza pani opiekun, pani Kasia. Dlatego tak dołączamy ją do naszego składu. Jest nas razem 10, razem działamy. Mhm.
Ten projekt nie pierwszy rok.
Nie pierwszy, trzeci.
Przez poprzednie lata co udało się zrobić? Bo doprowadziliście w tym trzecim roku do finału tego dużego. No ale właśnie, poprzednie dwa lata?
Tak, w pierwszym roku no to był to taki rok organizacyjny. Też mieliśmy zdecydowanie mniejszy skład. Działaliśmy tylko i wyłącznie na terenie Słupska. W poprzednim roku, czyli w drugiej edycji, już troszeczkę większy skład, troszeczkę większy rozbieg, bo byliśmy i w Koszalinie, i w Kobylnicy, i w Gdańsku. Wygraliśmy Nagrodę Srebrnego Wilka, byliśmy na wielkim finale w Warszawie, więc ten odgłos był już zdecydowanie większy. Jednak w tym roku jest on największy. Rozwijamy się coraz bardziej, bo mamy i te pięć województw i w tych pięciu województwach zorganizowaliśmy zajęcia i będziemy organizować. I udało nam się zrobić właśnie ten festiwal na hali Gryfii. Robimy teraz mural też promujący.
A w którym miejscu?
Na budynku naszej szkoły. Dokładnie na sali gimnastycznej. Tam jest też obok boisko, dlatego tam przewija się mnóstwo młodych ludzi.
A kto zrobił projekt?
Były uczeń naszej szkoły, Janek, niestety nie pamiętam nazwiska, dzisiaj startuje dzisiaj właśnie praca tego muralu, więc myślę, że do przyszłego tygodnia będzie gotowe, więc to takie również...
To trzymajmy kciuki za pogodę, żeby
tak,
nie padało.
Tak, trzymamy
to
kciuki.
Jest, słuchajcie, zawsze kłopot. Dokładnie. I prace muszą być przerwane te na zewnątrz.
Tak.
Co wybrzmiewało najbardziej podczas waszych spotkań? To, co usłyszeliście od pani Soni przed chwilą, która jest rodzicem też i przygląda się pewnym rzeczom, i wybrzmiewa ten hejt jednak. I jeśli jest uważny dorosły w domu, to rzeczywiście potrafi z wami, z młodszymi dziećmi, ze starszymi dziećmi rozmawiać i kolokwialnie mówiąc wyciągnąć, pomóc zrozumieć albo odpowiednio reagować na hejt. Ale właśnie wśród tych młodych ludzi, z którymi się spotkaliście, co jest dla nich najtrudniejsze, co najbardziej wybrzmiewało, jeśli chodzi o hejt?
W zasadzie u właśnie najmłodszych ludzi, tam u przedszkolaków, do których najczęściej w zasadzie chodziliśmy, to ten hejt był też obecny.
Mówili
nam, tak, był obecny. Mówili nam, że się kłócą właśnie z kolegami. Często widzieliśmy po prostu nawet odseparowanie takie, że ktoś był wręcz gnębiony, aż że nie chcieli się z drugą osobą bawić. I no, to był bardzo przykry widok, że widzi się dosłownie dzieci od najmłodszych lat, które po prostu nie mają kolegów wręcz.
A jak myślicie, z czego to wynika?
No, powody są różne i to zdecydowanie zależy od jednostki, ale może być tak, że ktoś zrobił coś, co nie podobało się drugiej osobie i przez to, że ta osoba...
No, ale wiesz, to się zdarza w życiu.
Dokładnie, dokładnie. To jakby to jest naturalna część, bo nie musimy się ze wszystkimi zgadzać.
A nie lubić.
Dokładnie, ale przez to, że taki lider grupy nie lubi jednej osoby, to cała grupa jakby idzie za tym liderem. Nikt jakby nie zostaje z tą jedną jednostką. I to jest taki największy problem, że taka dwójka czy trójka dzieci w grupie są odseparowane, a reszta trzyma się razem. I to
ale
jest...
wiesz, zawsze tak było. Popatrz, możemy spojrzeć na właśnie przedszkole, szkołę podstawową. Zawsze osoba, która się trochę wyróżniała albo miała trochę inne zdanie niż właśnie spora część klasy, społeczności jakiejś tam. Albo bywały też dzieciaki, no wiemy to z własnego podwórka, które potrafiły na grupach messengerowych pisać obrzydliwe rzeczy o swoich kolegach z klasy. A do pani i wśród, że tak powiem, patrząc sobie w oczy, udawać, że jest wszystko super pięknie, to nie ja. Więc ja myślę sobie, że to są zjawiska, które nie są obce nikomu. Zresztą my chyba prowadząc tą pierwszą rozmowę naszą miesiąc temu pewnie niespełna. Ja mówiłam też, że byłam po rozmowie z psycholog Katarzyną Gajewską i my zaczęłyśmy rozmowę kiedyś na temat przemocy rówieśniczej, na temat hejtu i padło w eter pytanie, niech podniesie rękę ten, kto nigdy nie doświadczył. Ja nie znam takiego człowieka, słuchajcie, w mniejszym czy większym stopniu każdy z nas doświadczył. I teraz znowu, zamiast przekładać to, słuchajcie, i sprawiać, żeby to nie szło dalej, nikt nie postawi, nie umie postawić tej granicy i powiedzieć, ja się z tym nie zgadzam. Co takiego jest w tych, według was, w tych osobach, za którymi idzie grupa? Co takiego jest? No bo, nie wiem, jest grupa pięciu dziewczyn, na przykład. Jedna ewidentnie jest liderem tym klasowym. Co takiego w niej jest, że ona ciągnie jak magnes pozostałych i nikt się nie chce wyłamać, słuchajcie, powiedzieć, to nie jest okej. To, co robisz, nie jest okej.
Dokładnie. No ona ma, taka osoba musi mieć przede wszystkim takie cechy przywódcze, gdzie wie, jak skłonić osoby, żeby do niej przyszły, jej się słuchały i tak dalej. Musi ona jakby przedstawić taki obraz siebie, że każdy chce się z nią przyjaźnić, że nie ma wad.
Ale wiesz, ja się zastanawiam, co w nich jest takiego,
no właśnie, nie? Dokładnie nikt tego nie wie, ale po prostu są takie osoby, do których nas po prostu ciągnie. I jeśli
mają ten magnes.
Tak, nie? Dokładnie. Jeśli dana jednostka nie zgadza się z tą osobą przywódczą, po prostu jest izolowana. No i to jest taki problem, z którym staramy się walczyć, że jakby każdy jest równy. Nie wolno traktować ludzi inaczej.
No ale zobaczcie, niby wszyscy to wiemy. Uważność na drugiego człowieka, odwracaj sytuację, zastanów się, czy mówiąc do kogoś słowa obrzydliwe, chciałbyś, żeby ktoś do ciebie w taki sposób się odezwał. Niby wszyscy to wiemy, a to się ciągle wydarza.
Ludzie z reguły też boją się po prostu. Boją się właśnie tego, że zostaną odizolowani z tej grupy.
No każdy chce być w jakiejś społeczności.
I nakładają w jakiś sposób na siebie taką przysłowiową maskę po prostu. Ukrywają to, co tak naprawdę czują. Nie chcą się wyłamać z tej grupy. Nie chcą powiedzieć tego, jak to tak naprawdę wygląda, że to jest nie okej. Właśnie takie wyzywanie, jakaś taka przemoc i fizyczna, i psychiczna. Bo się po prostu boją, że zostaną odizolowani i stają się taką właśnie osobą, która będzie ona hejtowana później.
Czyli bardzo często uważają, że to jest śmieszne po prostu. Tak. Gdzie to,
a
gdzie...
dowcip jest wtedy śmieszne, kiedy śmieszy wszystkich.
Dokładnie. To uważają, że jest to śmieszne, chociaż dla tej jednostki nigdy nie jest to zabawne.
A jaką rolę według was odgrywają w tym rodzice?
Okej, okay, dobra. No, rolę odgrywają rodzice naprawdę bardzo dużą, bo ponieważ z nimi spędzamy praktycznie całe dzieciństwo. Oni są z nami po południu w domu. To, jak oni nas wychowają i tak, jakie przekazują nam wartości, to na dobrą sprawę nas kształtuje. Oczywiście szkoła, przedszkole, szkoła średnia zmienia nas oczywiście trochę, ale te wartości...
Ludzie, których spotykacie po drodze.
Dokładnie, tak? Jak najbardziej. Jest... Ale te wartości, które przekazują nam rodzice, no zostają z nami wewnętrznie, ja myślę, że na zawsze. I to oni właśnie kształtują nas, jaki mamy charakter, jakimi jesteśmy ludźmi.
Przykład idzie z góry.
Dokładnie.
Można to zmienić, tak? Można być wychowanym w jakimś środowisku. Ja to mówię, że to jest incepcja, która jest nam od małego, że tak powiem, wdrażana w nas. Natomiast rzeczywiście trzeba umieć, czy mieć tę moc postawienia granicy. I to się udaje, jak się jest dorosłym, jak się jest wyposażonym już w pewne kompetencje. Mhm. Pewnie nie zawsze, nie w każdej sytuacji, bo my też mierzymy się z różnymi rzeczami i też uczymy się ciągle nowych rzeczy, spotykając ludzi na swojej drodze różnych, tak? Natomiast rzeczywiście, jak się już ma trochę lat, jak ja to mówię, to pewne rzeczy są mniej istotne. To się weryfikuje, słuchajcie, to mi nie zależy już na tym, żeby mnie wszyscy lubili, albo żebym była w jakiejś grupie, która jest dla mnie, ale rani mnie tak samo mocno, to jeśli ktoś z bliskiego mi otoczenia odezwie się do mnie nie tak, jak powinien, albo skomentuje, nie wiem, mój wygląd, to, że ja jestem duża, to, że nie wiem, z czymś sobie nie radzę. Rani mnie to. Nie rani mnie, jak powie mi to ktoś obcy na ulicy, bo on nie jest dla mnie ważny.
Dokładnie.
Więc to są, słuchajcie, rzeczy, z którymi mierzymy się wszyscy. I teraz znowu, wy poprzez tą kampanię, poprzez ten projekt, który zrobiliście, jaki był wasz cel? Uwrażliwić?
Przede wszystkim
postawić granice?
Tak, uwrażliwić, postawić granice, też pokazać nauczycielom i wychowawcom w szkołach podstawowych czy w przedszkolach, że jakby nie mogą przymykać na to oko. Bo to będzie się ciągnąć dalej. Jak nie zahamujemy takiego zachowania w przedszkolu, nie powiemy, że coś takiego jest nie tak, nie zgłosimy tego rodzicom, którzy mogliby porozmawiać z taką osobą, to jest po prostu, to będzie się ciągnąć dalej. Chcemy uwrażliwić i po pierwsze osoby hejtujące, że nikt nie chciałby być i żeby postawili się na miejscu drugiego człowieka, bo taka właśnie jest mediacja. Ona pozwala nam stanąć po stronie drugiego człowieka i zobaczyć, jak to wygląda z jego perspektywy. Pokazać i tym osobom hejtującym, i wychowawcom, i nauczycielom, że muszą zwracać na takie rzeczy, muszą zwracać na takie rzeczy uwagę i nie mogą, broń Boże, tego ignorować.
No dobrze, ale my żyjemy ciągle w czasach, kiedy w wielu jeszcze niestety szkołach podstawowych wysyłanie dziecka do pedagoga jest karą, nie wsparciem. Tak. To się ciągle wydarza i ciągle jeszcze jest i funkcjonuje. Więc w mojej ocenie te projekty, programy, super, że od przedszkola, ale w mojej opinii powinni tego słuchać dorośli.
Dokładnie, dlatego...
Też prawda, ale z reguły osoby, które są starsze, przeszły dużo przez życie już tak naprawdę, dużo się nauczyły przez te lata. Ich poglądy z reguły ciężko zmienić na dany jakby temat, czyli na przykład na ten hejt.
Czyli uważasz, że nie warto?
Nie, że nie warto. Uważam, że jest dużo ciężej. Osoby właśnie starsze, które już jednak się nauczyły od samego dzieciństwa, są mniej plastyczne i po prostu jest to ciężkie samo w to, żeby osoba czasami po prostu zrozumiała, żeby postawić się na miejscu drugiej osoby. Jeśli tak naprawdę uczymy to dzieci od najmłodszych lat, to jeśli to będzie dalej kontynuowane przez innych, bo wydaje mi się, że ten temat ciągle będzie po prostu rosnął. Tak naprawdę będzie jeszcze bardziej rozwijany, bo jest to poważny temat bardzo. Uważamy, że jest to już duży całkiem, ale dalej jest za mało mówione o tym hejcie jednak, bo no naprawdę to jest bardzo poważny problem jednak.
Statystyki są przerażające.
A jakie są statystyki?
No tutaj zapamiętałam nawet dokładną liczbę. W 2023 roku było 2137 prób samobójczych. I ponad 60...
Spowodowanych hejtem.
Ponad 60% z nich było właśnie spowodowane przemocą rówieśniczą, niezrozumieniem. Jaki to jest bardzo duży odsetek, kiedy młody człowiek postanawia odebrać sobie życie z powodu hejtu i niezrozumienia.
Złego traktowania i przez rówieśników.
Złego traktowania, dokładnie.
Bo to musimy głośno powiedzieć. Najczęściej te próby samobójcze są spowodowane złym traktowaniem przez rówieśników.
I te statystyki mówią same za siebie w tym momencie. Dlatego podjęliśmy tak ciężki temat i staramy się jak dotrzeć do jak największej liczby osób, bo wiemy po prostu, z czym to się je.
I jak bardzo, i jak wielu mądrych dorosłych potrzeba dookoła takiego młodego człowieka, żeby on to udźwignął i sobie z tym poradził. Ja to wiem, jako rodzic też, drodzy państwo, że takie sytuacje mają miejsce i trzeba mocnego wsparcia i wyposażać dzieci, was, młodych ludzi, w takie kompetencje, które pozwolą wam, może to nie spływa, to jest to, co ja powiedziałam, po mnie też nie spływają różne rzeczy, natomiast nauczyć się korzystać ze wsparcia. W takich sytuacjach korzystać ze wsparcia i pomocy.
Dokładnie.
Bo sami sobie nie poradzicie, to bezdyskusyjnie. Dorośli nie udźwignęliby, wielu dorosłych nie udźwignęłoby tego, co i z czym się musi mierzyć młody człowiek, który jest wykluczony z grupy, wobec którego jest przemoc rówieśnicza stosowana. No nie ma szans na to.
Dokładnie, tak. Czasami nie poradzi sobie z tym dorosły, który ma już ze sobą mnóstwo doświadczeń podczas życia, a gdzie, jak ma sobie poradzić przedszkolak, 6- czy 5-letnie dziecko, które nie zna życia. Ona dopiero
nie zna pewnych schematów.
Nie zna schematów, ona się dopiero uczy, jak żyć. I co ona ma zrobić, kiedy od najmłodszych lat czuje się wykluczone i że nie jest częścią grupy?
No właśnie. Ja mam nadzieję, że to, co zrobiliście, rzeczywiście przełoży się na realne, wymierne korzyści i efekty, że każdy, kto był, kto rozmawiał z wami, będzie miał moment refleksji, choćby tyle na początek.
Mamy nadzieję.
Moment
też.
Refleksji. Ja muszę panią Sonię Hilarecką, bo ona tu siedzi z boku, czeka na nasze spotkanie wspólne, zapytać, co pani sądzi o tym, że młodzi ludzie podejmują takie działania, takie wyzwanie, w kierunku, jako rodzic przede wszystkim też.
Super, że to wybrzmiało. Super, że taka akcja i o tak ogromnym zasięgu, naprawdę wielkie wow dla was.
Dziękujemy
że
bardzo.
Że dotarliście nie tylko, wiecie, do przedszkola w Słupsku i jakaś szkoła w Słupsku, tylko tak jak powiedzieliście, ten zasięg terytorialny jest coraz większy, bo temat jest ogromnie, ogromnie poważny. I wiecie, przypomniała mi się koleżanka z podstawówki, ja chodziłam do cudownej podstawówki na wsi, w Głobinie. Pozdrawiam moją wspaniałą szkołę przy okazji. I wiecie co, my mieliśmy dziewczynę w klasie. Przypomniała mi się ona jakiś czas temu, ale również dzisiaj, podczas tej rozmowy. I ona była hejtowana. Wyglądała inaczej, pochodziła z domu, w którym wydaje mi się, że rodzice byli tak zwani nieporadni. Czyli nie miała uprasowanych, upranych, często ubranek i nie była tak pięknie uszykowana do szkoły, jak większość dzieci. Poza tym też się gorzej uczyła i naprawdę była wykluczona przez klasę. I to strasznie bolało, jak ona stała w tym kąciku sama, samotna. Tak? Próby podchodzenia do niej, takie, żeby jednak ją wciągnąć z powrotem do tej klasy, do tej społeczności, były, słuchajcie, były, tylko tak jak też powiedzieliście, próba włączenia z powrotem takiej osoby do społeczności wymaga też odwagi tej społeczności, odwagi przynajmniej jednego, że tak powiem, osobnika, tak? Kolegi, koleżanki, przynajmniej jednej osoby, na której odwadze będziemy polegać, która z powrotem wciągnie tę osobę do tej społeczności, powie, hej, stop, to jest fajna dziewczyna, tak, ma trudniej, ale to nie jest jej wina, bądźmy też z nią razem, niech ona z nami też będzie. I wiecie, spotkałam tę osobę po latach, pracuje, to jest bardzo sympatyczna osoba, dobrze sobie radzi w życiu. I taka moja refleksja, wow, jak ciężko ci musiało być w tym czasie szkolnym. Więc ta wasza akcja, im więcej będziemy wiedzieli na ten temat, im więcej będziemy mogli z powrotem uczyć się, jak nie hejtować, jak wyciągać rękę do tych osób, które gdzieś stoją na uboczu, im większe będzie przynosiła rezultaty Chociaż wiecie, wszystko zaczyna się od jakiejś małej kropelki, od małej kuli śnieżnej,
dokładnie,
która zatacza
wielką,
prawda?
Taką kropelką,
tak,
dokładnie.
Tak. I niech te rezultaty będą coraz większe i tego wam serdecznie życzę.
Bardzo dziękujemy.
I teraz zobaczcie, co tu się wydarzyło. Sonia Chinarecka przypadkiem zupełnie wciągnięta w tę rozmowę. Leon, Natalka, którzy opowiadają o bardzo ważnych rzeczach. Głos dwóch dorosłych tak naprawdę, które wspierają was z całą mocą. No i ja chyba zakończę to spotkanie z wami dzisiaj mówiąc, niech podniesie rękę do góry ten, kto nigdy nie doświadczył. Kłaniamy się państwu.
Bardzo
do
dziękuję.
Usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.